wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Witamy Państwa w kolejnej audycji Wszystkiego Zdrowego od Jana Bożego. Dziś łączymy się z panem Wojciechem Piotrowskim, specjalistą gastroenterologiem, kierownikiem pracowni endoskopowej przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziś pragniemy porozmawiać na temat badań endoskopowych, mianowicie gastroskopii i kolonoskopii. Może zacznijmy od tego, co to za badania i na czym w ogóle polegają.
Jedno i drugie badanie zostało wymyślone po to, by zajrzeć do wnętrza człowieka, tak naprawdę do wnętrza przewodu pokarmowego. Przewód pokarmowy jest jak gdyby takim miejscem rozgraniczenia dwóch światów, świata zewnętrznego i świata organizmu wewnętrznego. Od najdawniejszych lat chcieliśmy wiedzieć, my jako ludzie, co tak naprawdę jest w środku. Chcieliśmy wiedzieć, co jest w środku, może nie tylko po to, żeby zaspokoić swoją wiedzę, ale odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś się źle czuje, dlaczego choruje, dlaczego krócej może żyć. I po to te badania zostały wymyślone. Gastroskopia pozwala nam ocenić to, co się dzieje w przełyku, w żołądku, w dwunastnicy. Kolonoskopia jest bardzo podobnym badaniem, ale służy do oceny końcowego odcinka przewodu pokarmowego, czyli jelita grubego.
A jeśli chodzi o historię tych badań, to właśnie kiedy te metody diagnostyczne czy zabiegowe wymyślono i od kiedy ich stosowanie stało się czymś normalnym, rutynowym i tak szeroko dostępnym?
Pewna normalność wynika z ciekawości człowieka. Już w czasach starożytnych, w starożytnym Egipcie, starożytnej Grecji, próbowano zajrzeć do wnętrza człowieka. Oczywiście instrumentarium, którym wtedy dysponowano, nie pozwalało zajrzeć ani głęboko, ani w sposób odzwierciedlający to, co się dzieje w środku. Także były to pierwsze próby. Wtedy próbowano zajrzeć jedynie do końcowej części odbytnicy. Tak naprawdę początki endoskopii właściwie mają miejsce w XIX wieku, ale proszę pamiętać, że wtedy po pierwsze instrumentarium było tylko sztywne, czyli tylko sztywne wzierniki, na szczęście krótkie, ale największym problemem było oświetlenie tego, co jest w środku, bo przecież w przewodzie pokarmowym jest ciemno. Musimy mieć wiązkę światła, które pozwoli nam rozjaśnić to, co jest w środku, czy w jelicie, czy w żołądku, żeby zobaczyć, co tam tak naprawdę jest. Stąd też dopiero XX wiek pozwolił zajrzeć do przewodu pokarmowego, ale niestety pierwsze zaglądanie było bardzo obciążające dla pacjentów, bo były to sztywne wzierniki. Sztywne, długie wzierniki, które wymagały nie lada sprawności od lekarza, i ogromnej cierpliwości od pacjenta, który musiał wykonywać niezwykłą gimnastykę, by się odpowiednio ułożyć, wygiąć, tak by dało się zajrzeć do przełyku, czy też troszeczkę dalej. Problemem nadal było światło, ale te wszystkie kłopoty zaczęły być rozwiązywane w połowie XX wieku, gdzie pojawiły się pierwsze prawdziwe sztywne endoskopy z odpowiednim światłem. Natomiast kolejne lata 70. to już rozwój takiej prawdziwej giętkiej endoskopii, którą znamy i z której chętnie korzystamy. Przełom to koniec 70., lata 80., kiedy doszliśmy do wideoendoskopii, czyli do tego, co dzisiaj mamy tak naprawdę. Na czym polega nowatorskość tej metody? Ano na tym, że w momencie, kiedy wprowadzamy endoskop, czy do przełyku, czy do żołądka, czy do jelita grubego, możemy obserwować świat wewnętrzny na monitorze. Nie jest to obraz zarezerwowany dla jednego badacza, który kiedyś spoglądając w okular endoskopu mógł ocenić, co się dzieje w żołądku, tylko jest to obraz dostępny dla większej grupy osób. Więc dla 2-3 lekarzy, którzy biorą udział w badaniu, dla pielęgniarki, która asystuje, dla anestezjologa, który znieczula, oni wszyscy widzą, co się dzieje we wnętrzu przewodu pokarmowego. Kolejną rewolucją jest to, że możemy robić zdjęcia i możemy nagrywać filmy. To wszystko mogło być ciekawe, gdyby nie to, że poszliśmy krok dalej, bo dzisiaj stosując specjalne techniki obrazowania wynikające z obróbki samego materiału oraz techniki pozwalające na wybarwianie tkanek podejrzanych, możemy zbliżyć się do postawienia rozpoznania takiego jak chociażby podejrzenie nowotworu. Więc na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zrobiliśmy ogromny skok, o którym starożytni Egipcjanie mogliby tylko marzyć, a nawet nie wiem, czy mogliby tak daleko marzyć. My dzisiaj to wszystko mamy i oglądamy w czasie rzeczywistym, w naturalnych kolorach. Możemy, tak jak mówię, archiwizować, nagrywać, odtwarzać jeszcze raz, by powtórzyć naszą diagnostykę, już nie obciążając pacjenta.
No to skoro ten nowoczesny sprzęt oferuje tak wiele możliwości, to jak zbudowany jest ten dzisiejszy kolonoskop czy gastroskop?
Jedno i drugie urządzenie jest zbudowane bardzo podobnie. Patrząc z zewnątrz jest to długa, cienka rura, ale tak naprawdę ta rura jest bardzo giętka, bardzo elastyczna, można powiedzieć bardzo przyjazna dla pacjenta. Jej grubość to około centymetra. Najcieńsze gastroskopy mają 7-6 mm, kolonoskopy nieco więcej, są nieco grubsze, są też nieco dłuższe, ale to wynika z tego, że w trakcie kolonoskopii czasami naprężenia działające na aparat są nieco większe. Najbardziej ciekawe jest to, co jest w środku tego endoskopu. Jest tam światłowód, który przewodzi obraz, który pozyskujemy poprzez oświetlenie wnętrza badanej struktury. Ten obraz jest przenoszony na kolejne matryce, tak aby zbudować prawdziwy obraz, który widzimy na zewnątrz. Sama diagnostyka nie byłaby aż tak ciekawa, gdyby nie to, że obok światłowodu jest przeprowadzony kanał roboczy, przez który możemy wprowadzać różne narzędzia. Dzięki tym narzędziom możemy pobierać wycinki, możemy usuwać pewne zmiany, możemy leczyć, jak chociażby tamować krwawienia. Także jest to jeden wielki warsztat albo mikrosala operacyjna zamknięta w rurze o średnicy około centymetra.
No, wiele osób, kiedy usłyszy, że do jelita wprowadzone zostaną jednocześnie kamera, latarka, skalpel, może się przestraszyć. Tu oczywiście ta kluczowa jest właśnie miniaturyzacja tego sprzętu.
Tak, rzeczywiście, tak jak wspomniałem, grubość aparatu to 8-9 mm, czasami 10-12, w zależności od tego, jaki zabieg wykonujemy, ale proszę pamiętać, że dla pacjenta te 2 mm w czasie rozmowy to ogromne znaczenie, natomiast w trakcie, kiedy wprowadzamy aparat, naprawdę nie odgrywa to większego znaczenia, czy gastroskop ma 7 czy 8 mm, czy kolonoskop ma średnicę 10 czy 9 czy 12 mm. To wszystko się doskonale mieści w tych naturalnych ludzkich otworach. Natomiast narzędzia, które wprowadzamy, no są dużo drobniejsze. One mają średnicę 2-3 mm, przechodzą przez specjalnie do tego zaprogramowane kanały robocze. My obserwujemy, widzimy, jak te narzędzia się otwierają, jak zamykają, których miejsc dotykają i co robią w tych miejscach. Więc nasza precyzja jest, wręcz bym powiedział, doskonała. Jest, myślę, że bardzo mocno zbliżona do tego, co chirurg ma na stole operacyjnym, a proszę pamiętać, że my nie otwieramy narządu, do którego zaglądamy.
No to w tym momencie zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Już za chwilę powrócimy i opowiemy chociażby, do czego stosuje się te maszyny.